Całunturyński. Całunturyński, cóż to takiego jest, to z grubsza pewno się orientujemy. Jest to płótno, w które według wielu chrześcijan, według ich opinii został owinięty sam Pan Jezus Chrystus po śmierci. I to płótno zawiera negatyw, czyli obustronne, od przodu i od tyłu odbicie ciała zmarłego mężczyzny. Tak jak tutaj stwierdzone, o czym za chwilę jeszcze będziemy więcej mówili, uwydatniają się rany na stopach, nadgarstkach, na głowie oraz z wieloma obrażeniami na całym ciele. Charakter i umiejscowienie ran odpowiada opisowi z Ewangelii. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć, że jest to płótno, które no, jest jakimś takim oczekiwaniem i życzeniem w stosunku do ludzi, którzy wierzą w Pana Boga i chcieliby mieć jakąś pamiątkę z tamtego okresu, kiedy Pan Jezus oddawał swoje życie za ludzi, no i jakoby właśnie ta pamiątka miałaby wskazywać na cierpienia. Przypatrzmy się historii generalnie właśnie tego płótna. Całunturyński jest kawałkiem tkanego ręcznie płótna o następujących wymiarach, o wysokości 437 cm, a więc dosyć długie. Szerokość 113 do 112,5, tak mniej więcej tyle. Waga materiału wynosi około 2,5 kg. Płótno zostało utkane z nici linianej posiadającej śladową domieszkę włókien bawełny indyjskiej. I zostało zrobione takim specjalnym ściegiem 3:1. Proszę mnie o to nie pytać, bo nie wiem, nie znam się na tym, ale to świadczy również o tym, że to było bardzo bogata tkanina, bardzo dobra. Widoczne są liczne konserwacje na tym płótnie, szczególnie pochodzące z XVI wieku. Na całunie widnieje wizerunek nagiego mężczyzny o atletycznej budowie, tak jak określono, o wzroście mniej więcej 178 do 180 cm. Postać ta miała brodę, długie włosy, zaplecione w wiele luźnych warkoczy. Jego ciało znaczą liczne rany oraz pojedyncza rana kłuta między 5. a 6. żebrem. Tak to wynika z analizy właśnie tego płótna. Całunturyński przechowywany jest aktualnie w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Turynie. Jego historię można podzielić na takie dwa okresy. Na ten, który jest bardziej, może nie jednoznacznie, jakby zbadany, ale na pewno więcej jest dowodów, można nazwać obiektywną, dokumentowaną historię. Jest to okres od roku mniej więcej 1357 do dzisiaj, a więc no XIV wiek. To, co wcześniej się działo z tym płótnem, są to szczątkowe pewne informacje, które za chwilę poznamy, ale na tyle szczątkowe, że no, budzą także zastanowienie. Pierwsze relacje na temat płótna pogrzebowego Chrystusa możemy znaleźć przede wszystkim w Ewangeliach. To jest prawdą. Dodatkowo apostoł Jan przy opisie pustego grobu wspomina o chuście, której to nazwa brzmi saudarion z greckiego, o której nie piszą pozostali ewangeliści, jak tylko właśnie Jan. Kolejnym źródłem, które coś mówi nam o płótnach pogrzebowych Jezusa, a dokładnie wspomina, co się z nimi stało po jego śmierci, jest informacja pochodząca z II wieku, z Ewangelii Hebrajczyków. A propos, pamiętacie Państwo, gdy na jednym z wykładów mówiliśmy o tych apokryfach, które no, niekoniecznie są wiarygodne, a nawet można by powiedzieć w swoich treściach, w wielu treściach są w kolizji z całym kanonem Pisma Świętego, stąd mówi się o nich, że nie są natchnione. No ale tak czy inaczej gdzieś tam wspomina się właśnie w tych apokryfach również. W relacji świętej Niny, która ewangelizowała Gruzję, zamieszczona jest pewna wzmianka o płótnach chrystusowych. Według niej płótna pogrzebowe przez pewien czas posiadała żona Piłata, zanim przeszły w ręce ewangelisty Łukasza, a następnie miały trafić w ręce apostoła Piotra. Niestety tak skromna baza źródłowa nie pozwala nam na dokładne ustalenie tego, co mogło się stać z płótnami Jezusa. Wielu badaczy Caunu uważa, iż dzieje tej tkaniny należy łączyć z Edessą, jednym z pierwszych chrześcijańskich miast na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, iż pierwsi chrześcijanie wskutek prześladowań musieli uciekać z Jerozolimy i być może właśnie znaleźli się w Edessie i w związku z tym mogli ze sobą to płótno zabrać. Mandylion, to inaczej to płótno, był przechowywany w Edessie do roku 944. Jego przeniesienie do Konstantynopola, czyli Istanbul w Turcji, dzisiejszy oczywiście, związane jest z wyprawą wojenną bizantyjskiego dowódcy Jana Kurkuasa na kalifaty arabskie. W kwietniu 944 roku Kurkuas oblega Edessę i zmusza jej mieszkańców do wydania mandylionu, płacąc władzom arabskim 12 tysięcy drachm, to były straszne sumy w owym czasie, w srebrze i uwalniając 200 jeńców. 15 sierpnia 944 roku Mandylion przybywa do Konstantynopola i natychmiast zostaje wystawiony w kościele świętej Marii w dzielnicy Blancherne, a dzień później Mandylion zostaje przeniesiony do kościoła Hagia Sofia. A więc tutaj mamy Hagia Sofia w Konstantynopolu, czyli w Istambule. Hagia, święta, Sofia, mądrość. Więc oczywiście ta świątynia ma bardzo ciekawą nazwę. Od roku 1000 obecność Mandylionu w Konstantynopolu poświadczają nam spisy relikwii przechowywanych w Wielkim Pałacu oraz różnego rodzaju relacje pielgrzymów czy też kronikarzy. W roku 1080 cesarz Aleksy I Komnen prosi cesarza Henryka IV Flandrii o pomoc w obronie relikwii zebranych w Konstantynopolu, szczególnie, i on to podkreśla, płócien znalezionych w grobie po zmartwychwstaniu. A więc wspomina się o tym. W roku 1147 król Francji Ludwik VII podczas pobytu w Konstantynopolu oddaje cześć Caunowi. A więc jest to fakt historyczny. Jeszcze inna relacja pochodzi z 1201 roku. Otóż Mikołaj Mesarites, stróż relikwii przechowywanych w kaplicy Matki Bożej Sfaros w Pałacu Cesarskim, wspomina o dwóch rodzajach płócien grobowych, które miały znajdować się w Konstantynopolu. Entafioi Sindones, a więc płótna grobowe, i Kai Otonai Kai ta Saudaria, czyli płótna i chusty. Czyli te płótna grobowe, płótna i chusty. No i o tym zresztą Ewangelia Jana wspomina. Ostatnim źródłem mówiącym o tej konkretnie relikwii w Konstantynopolu przed jej zniknięciem w 1204 roku jest relacja kronikarza czwartej krucjaty Roberta de Clary, który w swoim dziele pod tytułem Zdobycie Konstantynopola pisze, że przed zdobyciem miasta w każdy piątek wystawiano w kościele świętej Marii w dzielnicy Blanchernet-Sidoine, na którym był widoczny wizerunek Chrystusa, czyli właśnie płótno to wystawiano, no i ludzie modlili się przy tym płótnie. Następny etap związany jest z krzyżowcami. 12 kwietnia 1204 roku krzyżowcy czwartej krucjaty zdobywają Konstantynopol. Jeden z kronikarzy krucjaty, Robert de Clary, pisze, że Caun znika z miasta. Istnieje kilka hipotez przedstawiających dalsze dzieje Caunu, czyli Mandylionu, z których najczęściej przyjmuje się dwie teorie, grecką i tak zwaną teorię templariuszy. Zwolennicy teorii greckiej uważają, iż po zdobyciu Konstantynopola Caun trafia do Aten. Proszę jeszcze cofnąć. Stając się własnością księcia Aten, Ottona de la Roche. Powołują się tutaj między innymi na list Teodora Lascarysa do papieża Innocentego III, który panował właśnie w tych latach, informujący o tym, iż Caun został zabrany przez krzyżowców do Aten. A więc znajdujemy tam jakieś wspomnienia, świadectwa, że faktycznie powędrował ten Caun do Aten. W roku 1208 Caun miałby zostać przekazany przez ojca Ottona w darze arcybiskupowi Besançon, Amadeuszowi de Tremelin. Nie wiem, nie znam na tyle francuskiego, żeby, jeśli ktoś jest, to proszę mi to wybaczyć, no ale widzimy, jak się nazywał. Tam miał przebywać do roku 1349, kiedy to w wyniku pożaru katedry w Besançon Caun znika i w kilka lat później pojawia się w rękach Gottfrieda de Cherny. I teraz druga teoria templariuszy. Teoria templariuszy, której autorem jest Jan Wilson, zakłada, iż Caun dostaje się w ręce zakonu templariuszy właśnie. I płótno to do roku 1291 miałby przebywać w Akce, jednej z ostatnich twierdz krzyżowców w Palestynie. A następnie miało trafić na Cypr. W roku 1306 Caun zostaje przewieziony do Paryża według tej koncepcji, gdzie znajduje się główna siedziba zakonu templariuszy, templum. Obiektywna historia przedmiotu określanego obecnie jako Caun Turyński zaczyna się dopiero, tak jak na początku o tym wspomnieliśmy, w roku 1357, kiedy pojawia się on w Szampanii, to są tereny Francji, północne tereny Francji, w miejscowości Lirem, gdzie staje się ten Caun obiektem kultu w miejscowym kościele pod nazwą Caun z Lirej. Pierwsze wiadomości o kulcie Caunu w Lirej pochodzą z lat 1350. Ostatecznie papież Klemens VII bullą z 6 stycznia roku 1390 zezwolił kanonikom z Lirem na wystawianie Caunu i udzielanie odpustów, jednak bez jednoznacznego nazywania ich prawdziwymi płótnami pogrzebowymi. Tak więc nawet w tamtym okresie czasu i tutaj z ust samego papieża widzimy pewną wstrzemięźliwość co do autentyczności właśnie wspomnianego płótna. Materialnym potwierdzeniem historii całunu w tych latach, bo całun był, tylko problem, czy jest oryginalny, czy jest tym prawdziwym, tak jakby ludzie tego bardzo chcieli. Materialnym potwierdzeniem historii całunu w tych latach jest ołowiany medalion wydobyty w 1855 roku z dna Sekwany, na którym to medalionie przedstawiono rozwinięty całun. Przypuszcza się, że była to tak zwana pamiątka nawiedzenia, czyli tej pielgrzymki do całunu, a zgubił ją jakiś średniowieczny pielgrzym. Tak czy inaczej, ten całun był właśnie na tym medalionie. W roku 1370 istniało wiele takich samych całunów relikwii, a powinien być jeden, a więc nagle jakby ta liczba się powiększyła. Powody są bardzo różne. Niektórzy próbowali robić podróbki albo też w jakimś sensie powielać ten całun, tak żeby miasto, w którym mieszkają, było nawiedzane przez pielgrzymów, czy też dany kościół i tak dalej. Na przykład całun z Besançon, identyczny jak całun turyński, został spalony jako oszukańcza relikwia w Paryżu. Poświadczony wcześniej niż turyński, bo na początku tutaj mamy XIII wieku. Zidentyfikowany jako fałszerstwo, ponieważ znaleziono ślady pisma arabskiego na płótnie w roku 1934. Był też całun z Kolonii, całun z Compiègne, całun z Lierre, Belgii, całun z Madrytu, całun z Mediolanu. Były także jeszcze inne takie płótna podobne. Papież Bullon z 6 stycznia 1390 roku postanowił: trzeba ostrzegać lud w chwili największego napływu wiernych i powiedzieć głośno i wyraźnie, że to wyobrażenie nie jest prawdziwym całunem Pana naszego, lecz tylko malowidłem albo obrazem całunu. A więc tutaj rzeczywiście były bardzo różne teorie na temat tych różnych całunów i trudno było stwierdzić jednoznacznie, który z nich jest autentyczny. Jakie były losy całunu w wieku XV? Tak jak tytuł sugeruje, że były oczywiście burzliwe. Ja wybrałem tutaj niektóre tylko fakty. Małgorzata de Charnay wywiozła całun w 1418 roku do Montfort, zamku swojego męża, następnie do Genewy. W roku 1453 ta sama Małgorzata kupiła zamek w Armanbon w zamian za całun. Popatrzmy, jaką wartość stanowił całun dla ludzi. Od tej pory relikwia stała się własnością książęcej rodziny sabauckiej, która przenosi całun do świętej kaplicy kolegiaty w Chambéry. Chyba tak. W XVI wieku i od XVI do XXI, tutaj zbliżamy się już do naszych czasów powoli. W 1532 roku w świętej kaplicy w Chambéry wybuchł pożar. Całun został uratowany w ostatniej chwili, gdy srebrna skrzynka, w której go przechowywano, zaczęła się topić. Wówczas całun został nadpalony w 48 miejscach. Uszkodzenia zostały naprawione w roku 1534 przez klaryski, zakon klarysek, które wszyły tam trójkątne kawałki płótna. Od roku 1578 książęta Sabaudi przenieśli całą do Turynu. Ostatni król Włoch podarował całun papieżowi w roku 1983. Natomiast w roku 1997 oczywiście całun został ponownie uratowany z pożaru katedry w Turynie. A więc bardzo różne, burzliwe losy były całunu. Przechodzimy teraz do badań. Po tym długim rysie historycznym chcemy teraz zastanowić się, co uczeni mówią na temat całunu turyńskiego. Pierwszym badaniem nazwać można wykonane przez te badanie właśnie przez adwokata Secondo Pia w roku już 1898. On wykonał zdjęcia. Wtedy po raz pierwszy ukazano jego negatywowy charakter. Kolejne zdjęcia wykonał Giuseppe Henri w roku 1931. Najszersze natomiast badania, które miały objąć różne dziedziny wiedzy, przeprowadzone w związku oczywiście z płótnem, zostały zrealizowane w roku 1978 przez amerykańską grupę badawczą o takim właśnie tutaj skrócie STURP. Przedstawili oni liczne wyniki potwierdzające starożytne i bliskowschodnie pochodzenie całunu oraz brak dowodów na to, by był to twór artystyczny, że ktoś to namalował, ktoś to może odtworzył. Więc oni to zbadali, że tak nie mogło się to zdarzyć. W roku 1988 trzy niezależne grupy naukowców stosujących, było ich około 50, stosujących jednak tę samą metodę, metodę datowania opartego o radioizotop węgla C14, określiły wiek całunu na około 600 lat, 600 rok. Niektórzy sugerowali, że wynik taki może być efektem zanieczyszczeń bądź wymiany radioizotopów w czasie pożaru, jaki miał miejsce w roku 1532. Inną teorią wyjaśniającą ten fakt jest to, że próbkę do badania, dlaczego, może tutaj jeszcze jedno zdanie, dlaczego nie uważano, że on jest akurat sprzed, no, to znaczy z pierwszego wieku naszej ery. I tutaj autor wyjaśnia, że pewną teorią wyjaśniającą ten fakt, że próbkę do badania pobrano z miejsca, które było prawdopodobnie wielokrotnie naprawiane. Ma ona solidne uzasadnienie, ponieważ próbkę do badania pobrano z lewego, górnego rogu całunu, za który często całun był chwytany podczas wcześniejszych wystawień, zaś natomiast ściek jodełkowy użyty w płótnie jest bardzo łatwy do naprawy poprzez wplatanie nowych nici. A więc mogli to zrobić, nie było to trudne. Taki sposób nie pozostawia śladów i jest praktycznie niemożliwy do wykrycia. Jeśli zastosuje się nić w takim samym odcieniu, co w materiale oryginalnym. Wykonana w ten sposób naprawa spowodowałaby w efekcie bardzo znaczące odmłodzenie materiału, tym większe, im większa była skala napraw. No bo jak więcej się spaliło, no to wiadomo, że więcej trzeba było tego materiału uzupełnić, ale jednocześnie przy badaniach wiek się zmieniał, czyli był wcześniejszy, czyli raczej późniejszy. Pochodzenie całunu turyńskiego zostało potwierdzone, że na pewno pochodzi on z Ziemi Świętej. Tu ciekawe są różne spostrzeżenia. Potwierdzono ślady 14 różnych pyłków roślin, które rosły w Jerozolimie tylko w czasach, kiedy żył Jezus Chrystus. Tylko wtedy i na tym płótnie znaleziono właśnie te ślady. Odbicie zachowane na całunie, twierdzą eksperci, zawiera też informacje o śmierci Chrystusa, który przez wiele godzin walczył z groźbą uduszenia i w końcu zmarł na serce. Na podstawie krzepliwości krwi dało się udowodnić, że Chrystus był zawinięty w całun nie dłużej niż przez 36 godzin. Wiadomo też, że zwłoki owinięte w całun turyński miały grupę krwi AB. Dokładnie taką, jaką stwierdzono na podstawie badań należącej do Chrystusa chustki do ocierania potu, która stanowi relikwię czczoną w hiszpańskim mieście Oviedo. Waga całunu, to już wspominaliśmy zresztą, wynosi 2,5 kg. Utkano go z drobnej jakościowo przędzy, z lnu rosnącego zapewne w Syrii, jak powiadają uczeni. Użyto splotu jodełkowego 3:1, który wymagał krosna używanego w pierwszych wiekach w Syrii. To jest też właśnie wskazówka, że no, jakoby później nie stosowano takich właśnie technologii już. Najczęściej stosowano wówczas ściek 1:1. Ściek 3:1 zwiększał jakość, ale też i podnosił cenę właśnie tego produktu, tego płótna. Płótno całunu turyńskiego było wysokiej jakości, a zatem i drogie, co potwierdzają Ewangelie, mówiąc, że zakupił je bogaty człowiek, zamożny Józef z Arymatei. No, to mogło się oczywiście zdarzyć. Profesor Baima Bolonè z Wydziału Medycyny Kryminalnej Uniwersytetu w Turynie orzekł po analizie włókien całunu, że zawierają ludzką krew z rzadkiej grupy AB, czyli on też to niejako potwierdza. Tylko okazuje się, że 3% ludzi na świecie ma krew tej grupy. Ciekawe, że wśród Żydów sefardyjskich, do jakich zaliczał się właśnie Jezus, występuje ona 6 razy częściej niż w reszcie populacji. Badania krwi przeprowadzone przez profesora Wiktora Trojona z Centrum Badań Genetycznych przy Uniwersytecie Stanu Teksas stwierdziły, że jest to krew męska. Jej obecność na całunie stwierdził też lekarz sądowy dr Buklin, a niezależnie od niego profesorzy Adler, Heller, którzy określili ją jako ludzką krew z grupy AB, a więc no, niejako wielu uczonych to potwierdzało. Ktoś już zdążył napisać powieść, to jest bardzo ciekawy fragment o tym, że DNA uzyskane z całunu posłużyły do sklonowania człowieka. Czyli mielibyśmy drugiego Pana Jezusa na tej ziemi. I oczywiście jest to fikcja, gdyż krew na całunie ze względu na swój wiek ma zbyt szczątkową postać, aby dało się z niej zrekonstruować DNA. Profesor Trojon potrafił wyizolować tylko 3 geny i na ich podstawie da się stwierdzić, że w całun owinięty był mężczyzna, ale niewiele ponadto. Tak więc oczywiście to jest jakaś tam bajka, którą ludzie stworzyli. No ale popatrzmy tutaj na tę wypowiedź. W 1978 roku wszechstronne badania całunu przeprowadziła kilkudziesięcioosobowa grupa naukowców zwana w skrócie STURP. Tylko 3 naukowcy z tego zespołu, Jackson, Buklin i Schwartz, posunęli się do stwierdzenia, że całun turyński jest prawdopodobnie tym, w którym pochowano Chrystusa. Pozostali poprzestali na tym, że nie znaleźli niczego, co wskazywałoby na fałszerstwo. Oczywiście czasami pewne teorie powstają na zamówienie, na oczekiwanie społeczne, jednakże No tutaj trzech przynajmniej jednoznacznie się wypowiedziało, reszta stwierdziła, że no jakoby nic nie wskazuje na fałszerstwo. Po zakończeniu badań w czasie konferencji prasowej w roku 81 w New London w stanie Connecticut na pytanie dziennikarzy, czy znaleźli coś wykluczającego autentyczność całunu, odpowiedzieli wtedy zgodnie nie. Naukowcy zrobili też ogromne zdjęcie całunu. To, co my tutaj widzimy w tej chwili, zostało to zrobione przy bardzo wysokiej rozdzielczości 12,8 miliarda pikseli. Specjalna aparatura sfotografowała fragmenty płótna 1600 razy. To najdokładniejsze zdjęcie całunu, jakie kiedykolwiek zrobiono. I tutaj możemy to obejrzeć. Naturalnie tutaj widzimy jakby odbicie twarzy, natomiast tu jest cała oczywiście postać. Ręce, nogi, a nie, twarz, tak, przepraszam bardzo, tak, też twarz, słusznie. Tu z bliska jednak gorzej widać niż z daleka, bo to są cienie, rzeczywiście, to na innym zdjęciu. Ciało widoczne na całunie turyńskim zostało uwiecznione w takim tak zwanym stanie rigor mortis, a więc śmiertelnego skostnienia, kiedy mięśnie sztywnieją, utrzymując ciało w pozycji zajmowanej w momencie śmierci lub też po niej, w tym przypadku w pozycji ukrzyżowanego. Skrupulatne badania przeprowadzone przez lekarzy, fizyków, chemików dokumentują, że całun ukazuje człowieka, który zmarł na krzyżu. Ten stan rigor mortis utrzymuje się zwykle od 12 do 24 godzin od śmierci, a potem zanika w tym przedziale 36 do 40 godzin właśnie po niej. Wynika z tego, że wizerunek na całunie powstał w 24 lub do 36 godzin po śmierci. Zgadza się to z relacją Ewangelii, które sprawozdają, że Jezus zmarł w piątek pod wieczór, a zmartwychwstał wczesnym rankiem w niedzielę, a więc około 30 godzin później. Skrzepy krwi widoczne na całunie także przemawiają za tym, że jest to fenomen, który uwiecznił wizerunek na nim, który to wizerunek nastąpił między 20 a 40 godzinami od śmierci Jezusa, gdyż skrzepy krwi formują się do 20 godzin po śmierci. Dowodzi to również, że ciało zniknęło spod całunu nie wcześniej niż 20 godzin po śmierci, gdyż inaczej pozostawiłoby ślad na niezakrzepłej krwi. Całun jest bardzo rzadko pokazywany. Odkąd zagościł w Turynie w roku 1578, był wystawiany na widok publiczny zaledwie kilka razy w ciągu każdego wieku. Ostatnio pokazano go 20 lat temu, dokładnie wtedy, gdy Karola Wojtyłę wybierano na papieża. W ciągu 5 tygodni obejrzało ten całun około 3,5 miliona ludzi. Opiekunowie całunu nie wystawiają go często, gdyż obawiają się zgubnego, niszczącego działania promieni słonecznych, także zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, ale także obawiają się różnych szaleńców, którzy chcieliby ewentualnie zniszczyć to płótno. Relikwie. Chciałbym, byśmy teraz, drodzy Państwo, przeszli do pewnej refleksji nad generalnie pewnymi pozostałościami po ludziach, którzy w jakimś dużym stopniu wpłynęli na chrześcijaństwo. Całun turyński jest relikwią dla wielu chrześcijan o wyjątkowym znaczeniu. Czym są zatem relikwie, jakie znaczenie mają dla człowieka wierzącego? No, podstawowe pewne informacje. Relikwie to przedmioty związane z czymś świętym. Najczęściej są to bądź szczątki ciała świętych lub też rzeczy z nimi związanych, z tymi świętymi. Relikwie szczególnie rozpowszechnione są w powszechnym kościele katolickim, ale także w kościele prawosławnym. Bardzo mocno przywiązuje się wagę właśnie do relikwii. Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swoją bardzo długą i burzliwą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności, nie zawsze zgodnej z oficjalnym nauczaniem i teologią, dlatego że wielu teologów i w pierwszych wiekach, szczególnie później, VI, VII wiek, nie mogli jakby powstrzymać nieraz ludu od tego, by adorować przedmioty, pewne pozostałości także po osobach, które stały się niejako święte. Szczególne świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku. Kult ten jednak swymi korzeniami sięga wcześniejszego okresu, gdyż czczono na przykład groby męczenników. Historia relikwii rozpoczyna się na dobre w IV wieku. Wtedy to zaczęto umieszczać zmarłych jak najbliżej grobu męczennika. Więc jeżeli ktoś z tych męczenników zmarł, to ci, którzy mieli tylko taką możliwość, chcieli, żeby ich położono jak najbliżej tego grobu. Gdy zabrakło wokół niego miejsca, groby opróżniano, a kości składano do wspólnej mogiły. I tutaj było niestety i potwierdziło się z doświadczenia niebezpieczeństwo, mianowicie tak powstały osaria i później wielu sądziło, że są to szczątki męczenników. Bo jak minęło ileś tam lat, set lat, to już nikt nie pamiętał, czyje to są szczątki. Traktowano, że to są także szczątki męczenników, a więc zabierano je, czczono i umieszczano w różnych kościołach. To z nich następnie pozyskiwano, z tych właśnie osariów, wiele relikwii. W tym też czasie zaczęto pielgrzymować do grobów męczenników w celu ożywienia swej wiary. Męczennicy i święci stali się obiektem religijnego kultu. Chrześcijaństwo późnego antyku zaczęło zdobić groby męczenników i świętych oraz pozyskiwać ich relikwie. To właśnie w epoce po Konstantynie na grobach męczenników wzniesiono wspaniałe bazyliki, na przykład świętego Piotra, Pawła, Wawrzyńca, Agnieszki, Kosmy, Damiana, różnych świętych, które przyciągały pielgrzymów. Skromne kiedyś martyria nad grobami męczenników zaczęto zdobić, ich nagrobne płyty polewano pachnącym olejkiem, dekoronowano kwiatami, palono różne kadzidła. Już w V wieku na wschodzie relikwie dzielono nagminnie i nie szanowano zakazu ekshumacji. A więc nie można było powstrzymać ludzi. Jak powiedzieliśmy, był to ruch oddolny, bardzo ludowy, w związku z tym dokonywano na własną rękę ekshumacji. Na Zachodzie wprowadzenie właśnie takich praktyk ekshumacyjnych trwało dłużej i z pewnymi oporami świętych poddawano parcelacji, czyli właśnie wszystkim zależało, żeby mieć choć kawałek tutaj pozostałości po świętych. Relikwii przybywało dzięki ich dzieleniu. Pełną kontrolę nad autentycznością relikwii chrześcijaństwo utraciło dość wcześnie. Początkowo pamięć o grobie męczennika była gwarancją ich autentyczności. Dopóki żyło jakieś pokolenie, za którego to pokolenia umarł święty, to tym samym zapewniało, że są to szczątki autentyczne. Natomiast translacje, kawałkowanie ciał stały się przyczyną niepewności, bo to się mieszało, nie wiadomo kto, skąd przywiózł, czy to prawdziwe szczątki, czy nie, kto może zaświadczyć o tym. Ale to wydaje się później nie miało większego znaczenia. Ważna była wiara w to, że to jest pozostałość po świętych. Kultowi relikwii od samego początku towarzyszyły wątpliwości teologiczne w powszechnym kościele. Już ojcowie kościoła nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć na problemy, jakie narastały wokół czci oddawanej doczesnym szczątkom zmarłych. Święty Augustyn na przykład twierdził, że czego innego nauczamy, a co innego musimy tolerować. A więc no, jeden z ojców, tak zwanych ojców Kościoła, wielki autorytet Kościoła powszechnego, chrześcijańskiego, bardzo mocno się na ten temat wypowiedział. Czego innego nauczamy, a co innego musimy tolerować. To znaczy niejako byli przymuszani do jakby akceptacji tego, można nazwać, procederu. Święty Tomasz z Akwinu nauczał, że w relikwiach nie tkwi żadna siła. Proch ma bowiem zmartwychwstać nie sam z siebie, lecz z boskiego postanowienia. A więc podkreślał, prochy może tak, może szczątki tak, ale one niejako w sobie nie mają daru życia, tym bardziej one nie mogą niczym natchnąć wierzącego człowieka, nie mogą pobudzić go do życia, one mogą ewentualnie być pamiątką. Na koniec warto przywołać pytanie mistrza Eckharta. Ludzie, czego szukacie w martwej kości? Pytał się. Czemu nie poszukujecie żywej świętości, która dać może życie wieczne? A więc tutaj teolodzy właśnie byli bardzo mocno zdystansowani do relikwii. Święty Augustyn w swym dziele o trudzie mnichów uskarżał się na niektórych wędrownych sprzedawców relikwii. No, okres średniowiecza i wcześniej, ale szczególnie okres średniowiecza był takim czasem, kiedy handlowano, kiedy ludzie się bogacili właśnie dzięki relikwiom. No a ludzie, inni ludzie wierzyli, że to są prawdziwe relikwie, że jeżeli dostaniesz coś, to będzie ci się na przykład wiodło, że będziesz mógł się rozwijać materialnie, że będzie ci się wiodło w domu, że oczywiście otrzymasz w przyszłości także tak zwane zbawienie, jeśli tylko będziesz miał te relikwie ze sobą. Więc ci teolodzy mówią, to jakieś nieporozumienie. Dlaczego przywiązywać tak wielką wagę do w końcu jednak materii, prawda? Do prochu, do kości w różnej formie materii. Jednak pierwszym nadużyciem i jak gdyby początkiem tego zła było to, że podczas gdy Chrystusa należało rzeczywiście szukać w Słowie, czyli w Słowie czy spisanym, przekazywanym w treści właśnie w Biblii i pewnym duchowym oddziaływaniem Boga na życie, świat zgodnie jakby ze swymi przyzwyczajeniami przylgnął do szat, do koszuli, do powijaków, do różnej materii, gubiąc przez to z oczu kwestię zasadniczą. Ten sam sposób postępowania przyjęto wobec apostołów, także męczenników oraz i innych świętych. Ludzie powinni byli zajmować się dogłębnymi rozważaniami nad życiem świętych, przede wszystkim nad życiem Pana Jezusa, i podjąć trud naśladowania ich. Niestety całe swe rozważania, całą jakby swoją religijność sprowadzili do rozpamiętywania i odkładania jakby w skarbcu kości świętych, ich koszul, przepasek, czapek itd., itd. Oczywiście gdybyśmy przyjęli, że to miałyby być pamiątki, to przecież doskonale wiemy, że z jakąś atencją przechowujemy szczątki tych, którzy odeszli, szczególnie tutaj mam na myśli pozostałości w postaci różnych sprzętów, które oni pozostawili, a miały styczność z osobami, które na przykład kochaliśmy, i dla nas to ma ogromne znaczenie. Ale jest pewna różnica między upamiętnianiem, zachowywaniem pewnych pamiątek nad to, że staramy się twierdzić, iż te pamiątki mają wpływ na nasze życie. Jeżeli je położymy, nie wiem, pod łóżkiem, jeżeli je będziemy nosili ze sobą, jakieś amulety, jakieś właśnie kamienie, jakieś pozostałości, że to będzie miało wpływ na nasze życie, na nasze decyzje. No, jako żywo przypomina to pewne zachowania, niestety, zupełnie z innych kręgów kulturowych i religijnych, niekoniecznie chrześcijańskich, a bardziej pogańskich, kiedy właśnie wierzono we wpływ materii na życie człowieka. Więc tutaj lud, który może nie do końca był wyedukowany, popełniał cały szereg takich potknięć, z którymi nie mogli sobie poradzić nawet teolodzy. A tutaj mamy akurat zdjęcie z Filipin, kiedy raz w roku przy okazji Wielkanocy ustawia się procesja i oczywiście w sposób jakiś taki wizualny, wręcz teatralny, przywiązuje się, przymocowuje się człowieka do krzyża i oczywiście niesie go na jakieś zaimprowizowane wzgórze Golgoty, gdzie cała ta sceneria, cały ten spektakl ma przypominać śmierć Pana Jezusa. Oczywiście, jeżeli coś próbujemy odtwarzać, nie ma w tym nic zdrożnego. Problem zaczyna się właśnie wtedy, kiedy pewne elementy według naszych jakichś wyobrażeń zaczynają mieć wpływ decydujący na nasze życie. Istnieje pewne niebezpieczeństwo. Otóż na relikwie trzeba patrzeć i dotykać je ze czcią. Tak twierdzą niektórzy, a ponieważ nie ma żadnych ku temu granic, oddaje się im cześć taką jak Chrystusowi, który jest jakby absolutnie tutaj postacią świętą. Ponadto pojawia się pewna tęsknota za relikwiami, której niestety, jak powiedzieliśmy już wcześniej, towarzyszy przesąd. Jeżeli nie będziesz miał tego przy sobie, no to coś ci się złego stanie. Nieważne jest to, czy ty się modlisz do Pana Boga bezpośrednio. Wydaje się, że niektórzy lekceważą bezpośredni kontakt z Panem Bogiem na rzecz noszenia pewnych elementów martwych, które miałyby uszczęśliwić człowieka. O Jezusie Chrystusie jeszcze proszę. Apostoł Paweł mówi, to bardzo ciekawe stwierdzenie, że po zmartwychwstaniu Chrystusa, to jest wypowiedź apostoła Pawła, nie znał go już więcej według ciała. Nie znał go już więcej według ciała. Dalej będziemy studiowali, ale go poznał według ducha. Cóż to oznacza według ciała? Znaczy nie miał okazji, przywileju, żeby się z nim spotkać, ale też, jak wydaje się, nie było to dla niego ważne, żeby dbać o coś, co pozostało po Jezusie Chrystusie, co miałoby być dla niego szczególną relikwią przypominającą właśnie Jezusa Chrystusa. Dając tymi słowami, dał do zrozumienia, że wszelkie rzeczy materialne, cielesne, mówimy, związane z Chrystusem, należy w jakimś sensie oddalić, aby poświęcić swe rozważania na szukaniu Go w sposób duchowy. Nawet jeżeli byśmy mieli jakąś rzecz, która by nawiązywała do Jezusa Chrystusa, to wciąż to jest tylko rzecz. To jest tylko rzecz. Natomiast kluczową sprawą jest moja relacja bezpośrednia właśnie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Tu mamy troszkę więcej tekstu. Olbrzymia większość relikwii jest niestety fałszywa. Przez porównanie można wykazać, że każdy apostoł miał więcej niż 4 ciała, każdy święty 2 lub 3, ramię świętego Antoniego czczone w Genewie po wyciągnięciu ze skrzyni okazało się częścią jelenia, nawet do tego stopnia. Udają, że mają zęby, włosy Chrystusa, ci ludzie, przepraszam, tu troszkę niestylistycznie, krew Chrystusa, która, jak powiadają, Nikodem przechował w chustce czy w misie. Wystawiają to na widok publiczny w Rochelle, w Mantui, w Rzymie i w wielu innych miejscach. Żłób, w którym leżał po urodzeniu Jezus Pan. Jego kołyska wraz z koszulką zrobioną przez Marię. Filar, na którym opierał się, kiedy rozmawiał w świątyni. Stągwie, w których wodę zamienił w wino. Gwoździe i kawałki krzyża, które są pokazywane w Rzymie, Rawennie, Pizie, Cluny, Angers i gdzie indziej. Stół, przy którym spożywano ostatnią wieczerzę, jest także w Rzymie. Czy to jest prawdą? Powstaje pytanie, bo nawet ten okrągły stół historyczny dla naszej Polski już się nawet rozlatuje po 20 latach, a cóż dopiero stół, przy którym spożywano ostatnią wieczerzę. A więc podobno jest w Rzymie, w kościele świętego Jana na Lateranie. Część chleba w kościele świętego Zbawiciela w Hiszpanii. Część chleba, który spożywano przy Wieczerzy Pańskiej. Nóż, którym zabito baranka paschalnego, znajduje się w Treville. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten stół znaleziono 700 czy 800 lat później. Poza tym stoły w tamtym czasie miały inny kształt niż dzisiejsze, gdyż ludzie wtedy leżeli przy posiłkach. Fragmenty krzyża znalezione przez świętą Helenę znajdują się w wielu kościołach we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii i można by nimi załadować cały statek. A krzyż musiałoby dźwigać 300 ludzi, a nie jeden. Jednak mówią, że tego drewna nigdy nie ubywa. Niektórzy twierdzą, że fragmenty, jakie mają, przynieśli aniołowie. Inni zaś, że spadły z nieba. Ci z Poitiers twierdzą, że fragment krzyża, jaki mają, został wykradziony przez służącą świętej Heleny i przeniesiony do Francji. Najróżniejsze teorie. Jeszcze większy spór panuje odnośnie owych trzech gwoździ świętego krzyża. Teodoret podaje, że jeden z nich został przymocowany do korony Konstantyna, pozostałe dwa zamocowane do uzdy jego konia. Bądź jak twierdzi Ambroży, jeden z nich zakowała sama święta Helena. A więc widzimy, że w tym wszystkim rzeczywiście można się mocno pogubić. I ludzie wykorzystywali nieświadomość innych na różne sposoby. Czy możemy teraz wierzyć, że coś jest oryginałem, coś nie jest oryginałem? Mamy z tym poważny kłopot. Jednak teraz mamy dwa gwoździe w Rzymie. Jeden w Sienie, jeden w Mediolanie, jeden w Carpentra. Jeden w Wenecji, jeden w Kolonii, jeden w Treville, dwa w Paryżu, jeden w Bourges. Etc. To ile tych gwoździ było? Wszystkie te twierdzenia o ich autentyczności są równie dobre, ponieważ wszystkie te gwoździe są fałszywe. Istnieje również więcej niż jedna włócznia, korona cierniowa, purpurowa szata, tkana suknia, chusta świętej Weroniki, której posiadaniem chlubi się co najmniej 6 miast. Kawałek gotowanej ryby, którą Piotr ofiarował zmartwychwstałemu Zbawicielowi na brzegu jeziora, musiał być cudownie posolony, skoro przetrwał przez 15 wieków. Zostawiając jednak drwiny na boku, czy możemy przypuszczać, że apostołowie uczynili relikwie z tego, co przygotowali na obiad? No i teraz mamy obecnie sytuację bardzo ciekawą. W internecie kwitnie handel włosami i kawałkami ubrań świętych. Jeśli ktoś ma szczęście i zainwestuje w relikwie przyszłego świętego, może zarobić setki euro. Kawałek włosa świętego Konrada z Parżam. 62 dolary kosztuje. Siwy włos błogosławionego Cyriaka Szawery. 30 euro. Długi blond włos błogosławionej Eleny z Bolonii. 119 euro kosztuje. Kawałek jej ubrania 23 euro. To tylko kilka z setek ofert sprzedaży włosów różnych świętych i błogosławionych, od których roi się w internecie. O ile ceny włosów błogosławionych można już kupić od kilkunastu euro, to włosy świętych wahają się od 100 nawet do 1000 euro. Popatrzmy jeszcze tutaj. Relikwie są także w takim rodzaju. Kopytko osiołka, którym jechała do Betlejem brzemienna Maria z Józefem. Kawałek szczebla drabiny do nieba, która się Jakubowi przyśniła. Więc to już nie jest realna materia, prawda, tylko można, a ponieważ z ziemi do nieba jest dosyć wysoko, więc można naprawdę dużo tych szczebli sprzedać. Czy drzazgi ze słupa, na przykład, na którym kilkadziesiąt lat przesiedział Szymon Słupnik. Bądź także mleko Marii, którym karmiła Jezusa. Więc, drodzy Państwo, oczywiście to nie jest ironia, ale to są fakty. I tylko dziwi fakt, że można w to wierzyć. I ludzie wierzą w to. Mam tutaj Biblię tysiąclecia, katolicką Biblię. I w tej Biblii jest informacja na temat tego, jaki powinien być stosunek do ludzi, żywych ludzi, a tym bardziej, gdy myślimy już o pozostałościach po tych ludziach. I oto mamy sytuację, kiedy Barnaba wraz z apostołem Pawłem, byli to misjonarze w pierwszym wieku naszej ery, dokonali cudu i w pewnym momencie, jaka była reakcja ludzi. I to charakteryzuje nam, jak my ludzie reagujemy. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm. Popatrzcie. I teraz cytuję Pismo Święte. I nazwali Barnabę zwykłego człowieka, choć chrześcijanina, misjonarza, ale wciąż zwykłego. Nazwali Zeusem. Ty będziesz naszym Bogiem. Ludzie uważali, że jeżeli on takich rzeczy dokonuje, musi być Bogiem. Jesteś Zeusem dla nas. Pawła zaś nazwali Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą, a kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa chciał wraz z ludem złożyć im ofiarę. Nazwali ich bogami i chcieli natychmiast składać im ofiarę. I teraz ciekawa jest, i chciałbym, żebyście Państwo to szczególnie wynieśli z dzisiejszego wykładu, poza wszystkimi historycznymi informacjami. Gdy to usłyszeli apostołowie, jaka była ich reakcja? Barnaba, Paweł. Rozdarli szaty swoje, był to najwyższy stopień w owym czasie oburzenia, prawda, wzburzenia. Nie zgadzam się, protestuję, a więc rozdzierał tą zwierzchnią szatę. A więc czytamy dalej. A następnie wpadli między tłum i zaczęli krzyczeć i wołać: ludzie, co wy robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Do żywego Boga. Tak więc na co zwrócili uwagę apostołowie, Barnaba, Paweł? Żeby ludzie uważali na swoje reakcje, na swoje emocje, które towarzyszą, kiedy objawiają swoją wiarę. Że nie można uasabiać Boga w rzeczach, w materii, bo to jest pogaństwo. Nie wolno tego robić. I tym bardziej, gdy chodzi o nich samych, a więc o Barnabę i Pawła. Oni mówią i starają się przekonać wszystkich, że oni są zwykłymi ludźmi, takimi jak wy. My mamy tylko informacje od Pana Boga dla was. My chcemy wam przekazać to, czego Pan Jezus nauczał. Skupcie się na treści. My nie jesteśmy żadnymi bogami, zwykłymi ludźmi. A ten fakt dowodzi, że Gdybyśmy zapytali Pawła po śmierci Barnabę, czy teraz jeżeli rozczłonkujemy ich ciała i roześlemy po całym chrześcijańskim świecie, czy te fragmenty ich ciała będą miały wpływ potem na życie chrześcijan, innych chrześcijan? Czego oni z tego mogą się nauczyć? Mogą tylko stwierdzić, owszem, to jest część apostoła Pawła. Nie ukrywam, że gdybyśmy mieli taką część, miałbym jakąś satysfakcję. Posiadanie takiej części jest niewątpliwie emocjonalne. Natomiast, gdyby ta część apostoła Pawła miała mieć wpływ na moje życie, to oni sami nazywają to, że jest to zachowanie pogańskie. Bo tak reagowali ci, którzy wierzyli w Zeusa, w Hermesa i wielu innych, no oczywiście wiele innych bóstw greckich. Proszę bardzo. Wszelki kult człowieka był zawsze obcy Pismu Świętemu. Księdze, którą posługiwali się apostołowie w swoim ewangelicznym nauczaniu. Obcy to rzeczywiście mało powiedziane. Gwałtowna reakcja apostołów, rozdarcie szat, wskazują, jak wielkie było ich oburzenie na to bluźnierstwo. Ich reakcja wskazywała, jak wielce niedoskonałym jest człowiek. Ukazani w tej księdze zostali najwięksi bohaterowie wiary. I oni w taki sposób właśnie reagują. Popatrzmy, w Biblii znajdują się takie postaci jak Abraham, Mojżesz, Dawid, Piotr, Jan, Paweł, wielu innych mężów Bożych. To ludzie, których cechowały wielkie wzloty, ale mieli także i upadki. Jeżeli mówimy o kimś, kto jest święty, to nie znaczy, że on nie popełnia błędów. Drodzy Państwo, świętość według Pisma Świętego, świętość jako zjawisko, jako cecha pojawia się tylko wtedy, kiedy Bóg jest obecny w naszym życiu. Jest nawet taka piosenka powszechna, śpiewa jeden z zespołów chrześcijańskich, gruby, chudy, wysoki, niski, każdy może świętym być. Dokładnie tak jest. Jeżeli Pan Bóg zamieszkuje w naszym życiu, jeżeli dokonuje zmian w naszym życiu, Jego obecność w naszym życiu powoduje, że ja, że miejsce, na którym stoję, jest święte, ponieważ Pan Bóg jest obecny. Ale nigdy nie należy kojarzyć to z samą osobą, która miałaby takie cechy, w których się nie mieszczą żadne upadki. Oczywiście to jest nie do zaakceptowania. Nieprzypadkowo apostoł Paweł w swoim liście ostrzegał chrześcijan w Koryncie. Kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. A następnie dodaje, przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Czyli było to zjawisko bardzo powszechne za czasów apostoła Pawła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i ludzie mieli tendencję, ponieważ wywodzili się z pogaństwa, przecież musimy wiedzieć, że kiedyś był początek chrześcijaństwa, tak więc oni wywodząc się z pogaństwa przenosili pewną mentalność, pewną duchowość pogańską, przenosili także pewne zwyczaje pogańskie i chcieli, żeby w chrześcijaństwie było podobnie, jak to kiedyś mieli właśnie w swoich religiach pogańskich. Dlatego apostoł Paweł przestrzegał przed tym, przed takimi zjawiskami. Łatwo jest bowiem człowiekowi wpaść w samo uwielbienie lub w zachwyt nad inną osobą. Tu chciałbym podać jako przykłady przywódcy państw. Weźmy nawet Napoleona, który dokonał dla Francji tak wiele, a w zasadzie jego schyłek nastąpił dlatego, że jego apetyt na władzę nad całym niemalże ówczesnym światem był nieograniczony. Nie umiał sobie powiedzieć dosyć. Ja jestem wielki, jestem największy. I ta jego duma, pycha była przyczyną jego oczywiście później klęski. Gdy weźmiemy także przywódców religijnych, którzy bardzo często w przeszłości a nawet i dzisiaj oczekują szczególnego splendoru wobec siebie, prawda? Chociaż są takimi samymi osobami jak Piotr, jak Paweł, jak Barnaba, ale oczywiście te tendencje są. I wreszcie chciałbym powiedzieć, że tendencje nawet takie się objawiają wtedy, kiedy wychodzi jakiś piosenkarz sławny, prawda, na scenie. Na scenę, jak tłumy piszczą, jak każdy chciałby mieć autograf, jak każdy chciałby chociaż dotknąć. Kiedyś John Lennon, a więc lider zespołu The Beatles, kiedy przyszedł do niego jakiś człowiek, gdzieś tam przeskoczył przez jakiś parkan i przyszedł do niego i z takim zachwytem patrzy się na niego, a tenże John Lennon mówi, no chłopie, ja jestem zwyczajnym człowiekiem, czego ty oczekiwałeś? Tutaj powiedział, też chodzę do toalety, jestem normalny. A on chciał go dotknąć, czy rzeczywiście co to za zjawisko. Popatrzmy, jacy my jesteśmy jako ludzie. Dlatego dla nas jest to tak ważne, żeby mieć jakieś kawałki, jakieś rzeczy. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego apostoł Paweł Barnaba powiedział, jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie róbcie tego, nie padajcie na kolana, nie całujcie nas po rękach, nie róbcie tego, bo jesteśmy zwykłymi ludźmi. I takimi byli, choć z drugiej strony wspaniałymi, bo działali, bo starali się przekazać tę wieść o Jezusie, o zbawieniu innym ludziom. We wczesnych opisach chrześcijańskich nie ma mowy o jakimkolwiek kulcie męczenników. Nie ma mowy o żadnych cudach czy kulcie ich szczątek. Wręcz przeciwnie, w opisie śmierci Polikarpa znajduje się stwierdzenie, nie możemy oddawać kultu nikomu innemu poza Chrystusem. Jemu składamy hołd, naszą adorację, gdyż jest Synem Bożym. Męczenników zaś kochamy jako uczniów i naśladowców Pana, a jest to rzeczą słuszną, gdyż w stopniu niezrównanym oddali się oni na służbę swojemu królowi, mistrzowi, czyli Jezusowi Chrystusowi. Obyśmy i my również mogli stać się ich towarzyszami, współuczniami. Dokładnie chodzi o to samo i dzisiaj. Oczywiście Pan Jezus, żywy Pan Jezus jest i powinien być w centrum naszego uwagi, zainteresowania. Wiele opowiadań o świętych męczennikach, o cudach, jakie towarzyszyły ich doczesnym szczątkom, pochodzi dopiero z IV i następnych wieków. A więc przez 300 lat takie rzeczy prawie nie zdarzały się. Natomiast później z czasem zaczęły przenikać różne dziwne zwyczaje do kościoła. Po okresie prześladowań powstaje ogromna liczba życiorysów świętych. Na ogół charakteryzuje je pogoń za cudami, nadzwyczajnością, eksponowanie dramatyczności, straszliwości, męczeństwa, a więc jeszcze podbarwianie oczywiście, kontrast świętości i różnych przeciwności, przeciwnych postaw, a więc czarnych typów, oprawców i sędziów, niekończące się mowy, fantastyczne nawrócenia. Była to literatura jakby na zamówienie. I ludzie to czytali, wierzyli w to, w nadzwyczajne, cudowne różne zjawiska. Ja chciałbym przytoczyć Państwu fakt, na który zwrócił uwagę sam Pan Jezus, który czynił cuda, który uzdrawiał, ale bardzo często mówił o tym, nie mów, gdy uzdrowił kogoś mówi, nie mów o tym innemu człowiekowi. Dlaczego? Ponieważ doskonale znał właśnie ten mechanizm, że za chwilę się ludzie zlecą, że za chwilę ludzie będą chcieli jeszcze więcej cudów, jeszcze więcej nadnaturalnych rzeczy. Jakby było zamówienie na to. Natomiast na to, na co zwracał Pan Jezus uwagę przede wszystkim, to na zmianę życia, zmianę sposobu życia każdego człowieka. To było jego głównym celem. Jeszcze tutaj, przepraszam, jedno zdanie bardzo ważne. Z czasem odnaleziono nawet nieco krwi Chrystusa, nie mówiąc już o kościach osiołka, na którym jechał Jezus, o włosach z głowy Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel został ścięty. Ktoś musiał tą głową się zainteresować, włosy obciąć i przechowywać. No może tak. Chciałbym teraz zwrócić uwagę naszą na rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką. To bardzo ważny fragment, żeby nie powiedzieć kluczowy dzisiejszego wykładu. Rzekła mu niewiasta. Może zanim Państwo jeszcze przeczytają, pozwólcie, że zrobię króciusieńki wstęp. Oto Pan Jezus spotykał się z różnymi ludźmi, nigdy nie segregował. Gdyby dzisiaj był, na pewno by nas zaskoczył, w jakich domach by chciał być, kogo by chciał odwiedzić, z kim by porozmawiał. Nie był elitarny, spotykał się ze wszystkimi ludźmi i przez to wspaniały, ponieważ wszyscy mieli do niego przystęp. I kiedyś rozmawiał z Samarytanką. Była to dla Żydów, Samarytanka była, czy Samarytanie generalnie pogardzanym narodem. Nie chcieli nawet rozmawiać. Pan Jezus rozmawiał, siedział przy studni. I teraz, kiedy przyszedł i wszedł w ten dialog z Samarytanką, i to jest fragment całego dialogu, ich warto przeczytać w Ewangelii Świętego Jana w 4 rozdziale. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok, ponieważ on jej tam zdradził pewne tajemnice z przeszłości, więc była zszokowana i mówi: widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze, czyli na górze Garyzym, oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. A więc zauważamy tutaj podział, który już wtedy się zarysował. Dokładnie my tak ludzie robimy. Tu tak, tu można się modlić, tu już nie wolno się modlić, prawda? Tak więc ona mówi, odwołuje się do tego myślenia. Wy, Żydzi, mówicie, że w Jerozolimie, to tam Pan Bóg wysłuchuje, tam Pan Bóg jest z wami. Natomiast my także uważamy, że na górze Garyzym Pan Bóg jest z nami, bo się modlimy. A więc miejsce. Wiecie Państwo, jak Żydzi bardzo mocno przywiązywali wagę do kamieni, do świątyni jerozolimskiej. Każdy kamień tam miał dla nich i do dzisiaj ma znaczenie jako niemalże relikwia święta. Tak więc oczywiście Samarytanie podobnie myśleli o swojej świątyni. I teraz jest kapitalna odpowiedź Jezusa Chrystusa, potrzebna nam także dzisiaj w Polsce, w Łodzi. Posłuchajmy. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. I teraz dodaje, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Co to znaczy w duchu i w prawdzie? W duchu. Oczywiście, jak rozumiemy, tym, który inspiruje nas w kierunku dobra, który inspiruje nas także, abyśmy szli w stronę Pana Boga, jest właśnie Duch Święty. A więc w Duchu Świętym. Ale w duchu to także oznacza poprzez Twoją i moją duchowość, która jest w nas, w Tobie i we mnie. Że tu gdzieś w umyśle nieraz rozważasz różne sprawy swojego życia, które powodują, że raz płaczesz, a może raz weselisz się. Tutaj, gdzie pojawiają się Twoje wszystkie tęsknoty i marzenia, tutaj w Twoim umyśle, w Twoim duchu rozważasz, gdzie jest Bóg i w jaki sposób należy oddawać Mu cześć. Wprawdzie kiedyś zapytano Jezusa Chrystusa, zapytał Piłat, słynne pytanie piłatowe: cóż to jest prawda? I wtedy Pan Jezus powiedział: ja jestem prawdą. I to jest prawda. Jezus jako osoba, Jezus jako system wartości, Jezus jako cała nauka, którą przekazał, Jezus jest prawdą. A więc w duchu i w prawdzie, nie w rzeczach, nie w materii, bo to ma swój związek bardzo niebezpieczny z pewnym myśleniem pogańskim, ale rozmowa, ale dialog z Bogiem w duchu i w prawdzie jest tym najlepszym kontaktem z możliwych. Proszę dalej. Całun turyński czy inne relikwie oczywiście są bardzo ważne. Trzymamy pamiątki po naszych bliskich, zdjęcia, filmy. Chciałbym dotykać tych miejsc i rzeczy, z którymi miał styczność Jezus Chrystus. Chodzić ulicami, dotykać krzyża, szat. Dlaczego nie? I czułbym się wyjątkowy. Faktycznie jest to jedno z moich marzeń. Nie wiem, może się kiedyś to stanie. Wyjazd do Palestyny. Bardzo chciałbym przejść Via Dolorosa, tam gdzie Pan Jezus przechodził, kiedy szedł na swoją mękę, na ukrzyżowanie, kiedy niósł swój krzyż. Chciałbym tam być. Chciałbym być na górze Synaj. Chciałbym być w wielu miejscach, ale chciałbym to zobaczyć. Natomiast jestem przekonany, że te miejsca nie zmienią mnie. Mnie zmienić może tylko Bóg. Mogę wrócić z tej wycieczki i mogę być nadal złym człowiekiem. Mogę robić nadal brzydkie rzeczy. Mogę nadal być nielojalny wobec Boga. I cóż z tego, że widziałem coś, co miało związek z Panem Jezusem. Ale czy to coś dokonało we mnie zmiany? Czy może w ogóle dokonać we mnie zmiany? To są te miejsca, które akurat wybrałem, czy Betlejem. No, pewno już nie ma tej szopki tam, tego żłobka. Także ulice Betlejemu, wzgórze Golgoty, Jerozolima. Są to piękne miejsca, ale nie one dokonują radykalnych zmian w naszym życiu. Tak wielu turystów tam jeździ i będzie jeździło, ale wracają do domu i tylko wspominają, pokazują zdjęcia. Ale czy coś to zmieniło w ich życiu? Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. I to jest fantastyczna informacja dla każdego z nas. To są słowa Pana Jezusa, który odchodząc z tej ziemi powiedział: nie musicie mnie nawet szukać, bo mnie tam nie ma już w Betlejem. Nie ma mnie w Jerozolimie. Mnie tam już nie ma. Ale ja jestem w niebie, ale jednocześnie jestem także z wami i będę do skończenia świata. Będę poprzez oczywiście Ducha, o którym wspominaliśmy. I szło za nim wielkie mnóstwo ludu i niewiast, które go opłakiwały i narzekały. Ale Jezus, obróciwszy się do nich, rzekł: córki jeruzalemskie, nie płaczcie nade mną, ale raczej same nad sobą płaczcie i nad dziadkami waszymi. To jest według tak zwanego tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Bardzo lubię szczególnie niektóre fragmenty czytać z tego przekładu. Płaczcie bardziej nad sobą. Tutaj jakby Pan Jezus odwraca uwagę od cierpień, od tego, co za chwilę będzie musiał dokonać. I wiedział, że będzie szedł na śmierć. I szedł na tę śmierć, ponieważ po drodze ich spotykał. Ale mówi: płaczcie bardziej nad sobą. Czyli innymi słowy, ludzie, zastanawiajcie się bardziej nad sobą niż nad tym, co się wydarzy, albo nad tym, co pozostało po mnie, na pamiątkach, które ewentualnie pozostały po mnie. Zastanawiajcie się bardziej nad sobą. Miejcie refleksję nad sobą. Co z wami? Co z waszą przyszłością? Co z nadzieją? Tak więc odwracał uwagę, kierując na przemiany wewnętrzne człowieka. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Idę, żeby przygotować wam miejsce. I przyjdę znowu i zabiorę was, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest marzenie Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, kończąc, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie ważne jest to, jakie jest moje życie, jakim jestem człowiekiem w pracy, w domu, w rodzinie, kim jestem. W jaki sposób kontakt z Panem Jezusem ma przełożenie na moje życie. I chociaż ten całun, który za chwilę jeszcze raz zobaczymy, może być prawdziwy. Tego nikt nie wie. Uczeni są podzieleni. Zauważyliście Państwo, że ja dzisiaj nie kwestionowałem, ponieważ nie ma wyraźnych także materiałów na temat tego, że to jest falsyfikat. Może chciałby ktoś usłyszeć, nie, to jest na pewno falsyfikat, a może jest prawdziwy. Nawet jeśli jest prawdziwy, to co on zmienia w moim życiu? Mogę pojechać, mogę go zobaczyć. Może warto zobaczyć, ale on nie ma wpływu na moje życie. Na twoje i moje życie ma wpływ tylko Jezus Chrystus. Jeżeli kiedykolwiek będziemy myśleli o tym, że jakieś miejsce może nas uzdrowić, jakaś materia może nas uzdrowić, jakaś woda może nas uzdrowić, jakiś kamień może nas uzdrowić, jakieś płótno może nas uzdrowić, to będziemy bardzo dalecy od prawdy, ponieważ prawdą jest Jezus Chrystus.